Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie Państwa witam. Wita się Barbara Momot, witam ojca Grzegorza, który jest z nami w tej audycji. I witam też naszych gości dzisiejszych, którymi są pani Agnieszka Wołczenko. Pani Agnieszko, jest pani z nami?
Jestem, witam.
Tak, witam bardzo serdecznie. Pani Agnieszka jest prezesem Stowarzyszenia Osób ze Schorzeniami Serca i Naczyń, EkoSerce. Drugi raz już w tej audycji.
Miło mi znowu gościć.
Miałam przyjemność rozmawiać z panią przed około rokiem, prawda?
Tak, w marcu, w momencie, w którym musieliśmy się zmierzyć z tym takim olbrzymim wrogiem, jakim jest COVID-19.
Tak, a dzisiaj będziemy mówić o problemach kardiologicznych. Właśnie w okresie, w czasie pandemii, w czasie covidowym. A drugim naszym gościem jest pan Damian Wiśniewski. Witam panie Damianie.
Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Pan Damian jest rehabilitantem i ma doświadczenie w pracy z osobami z niewydolnością serca. Zacznę może tak banalnie, moi drodzy goście, że niewydolność serca, czy inaczej problemy kardiologiczne u nas, u osób, to podstawowy problem chyba medyczny w tej chwili, ponieważ jest najwięcej zachorowań właściwie na serce i najwięcej też zgonów, niestety. Mówi się nawet, że choroby serca to jest epidemia nowoczesnego świata. Pani prezes, może powiedzmy, dokonajmy takiego wprowadzenia. O co chodzi w tej niewydolności serca? Gdybyśmy mieli tak w kilku zdaniach powiedzieć, jaki to problem?
Pani redaktor, może na początek ja sobie pozwolę troszeczkę rozwinąć pani wypowiedź. Jeśli chodzi o problemy pacjentów sercowo-naczyniowych, czyli w ogóle pacjentów kardiologicznych, to niestety, ale kardiologiczni pacjenci, kardiologia jest tak naprawdę wciąż liderem zgonów w Polsce. No tak. Średnio 30% więcej zgonów mamy u nas w kraju niż na przykład w krajach Europy Zachodniej.
Mówi się, że 140 tysięcy umiera rocznie.
Tak. Pani redaktor, powiem tak, że według danych z raportu Ministerstwa Zdrowia o zgonach za 2020 rok, największy udział w tej tak zwanej nadwyżce, brzydko mówiąc, zgonów w ubiegłym roku mieli niestety pacjenci z chorobami sercowo-naczyniowymi. To jest około 17% zgonów więcej, czyli ponad 11 tysięcy dodatkowych zgonów. A niestety...
Czy mówi pani w tej chwili o tym związku z COVID-em?
Tak, tak. Jest to właśnie, mówimy o tej umieralności jakby zwiększonej w ciągu ubiegłego roku, między innymi z uwagi na aktualną sytuację
pandemiczną. Tak.
Tak. Powiem jeszcze może taką istotną rzecz a propos niewydolności serca, o której była pani uprzejma wspomnieć, że u nas w kraju, czyli w Polsce, tak naprawdę niewydolność serca jest główną przyczyną zgonów Polaków, bo odpowiada za co dziesiąty zgon. 142 tysiące osób z niewydolnością serca zmarło na przykład w 2018 roku. Tych zgonów jest coraz więcej, niestety. Co godzinę umiera 16 osób. Dane są po prostu zatrważające.
No właśnie, ja powiedziałam, że zacznę banalnie, ale to nie jest banalne wcale.
No nie, to nie jest banalne, to jest
zatrważające, dobrego słowa pani użyła, tak.
To jest zatrważające, tym bardziej, że przecież mamy doskonale rozwiniętą dziedzinę kardiologii. Mamy świetnych specjalistów, no mamy doskonałe ośrodki, różnego rodzaju możliwości leczenia.
Znane natomiast... przecież nie tylko w Polsce, no przecież wiadomo, tak.
Tak. Niestety ta zapadalność na choroby sercowo-naczyniowe i liczba zgonów ciągle rośnie, mimo że mamy dobre zaplecze, a mimo to niestety to ma ten taki trend wzrostowy.
Pani prezes, to po tym takim, bo już mamy 8 minut po godzinie 13, po tym trudnym wstępie, powiedzmy, który nas zatrważa naprawdę, powiedzmy, czym jest niewydolność serca, ale tak w dwóch zdaniach, czy zamiennie możemy używać problemy kardiologiczne, niewydolność serca?
Możemy. Tak? Tym bardziej, że niewydolność serca jest jednostką chorobową, która do której tak naprawdę prowadzą różne inne schorzenia kardiologiczne i nie tylko. Bo
niewydolność serca to znaczy, że serce nie wykonuje swojej pracy po prostu.
Tak, serce nie jest wydolne w 100%, tak jak u zdrowego człowieka, tylko ma ograniczoną możliwość pracy. Różnie się to określa, różnie to jest u różnych
pacjentów. Co wpływa na funkcjonowanie całego organizmu człowieka, wiadomo to.
Dokładnie, bo wydolność mierzymy w tak zwanej frakcji wyrzutowej lewej komory i są pacjenci, którzy tą niewydolność powiedzmy mają ustabilizowaną i jeszcze są w stanie funkcjonować, czyli powiedzmy te codzienne czynności nie sprawiają im aż takiego problemu, ale są pacjenci, którzy mają skrajną niewydolność serca i dla nich wysiłek fizyczny, na przykład prozaiczne przygotowanie obiadu czy prysznic sprawiają tak ogromny wysiłek, że oni później muszą po prostu odpocząć. To serce nie funkcjonuje tak, jak powinno. Każdy wysiłek, każda rzecz, którą usiłują zrobić, niestety powoduje potworne zmęczenie. Przejście na przykład 100 metrów musi być z przerwami co kilkadziesiąt metrów, bo niestety jest problem z oddychaniem, jest problem właśnie z pracą serca. Mamy oczywiście skuteczne metody.
Tak, a gdybyśmy powiedzieli, pani prezes, bo ja chciałabym powiedzieć o tych 7 elementach, nie wiem, czy nie umawiałyśmy się na to, ale tak sięgnęłam do różnych materiałów i zobaczyłam w tych procesach, czy w tych programach edukacyjnych zwraca się uwagę na 7 elementy, na czynniki ryzyka, na te incydenty, na zabiegi interwencyjne. Gdybyśmy mogli jakoś tak powiedzieć, na co zwracać uwagę?
Pani redaktor, tak jak wspomniałam wcześniej, do niewydolności serca prowadzą różne ścieżki. To może być na przykład przebyty zawał, który powoduje w konsekwencji ograniczoną wydolność serca. To mogą być zabiegi kardiochirurgiczne. To może być hipercholesterolemia, czyli nadmiar cholesterolu, który powoduje przytykanie naczyń i w konsekwencji to serce nie jest tak ukrwione, jak powinno i też jest niewydolne. To mogą być na przykład przebyte choroby typu grypa, czy angina. Są to takie niby banalne.
Co powinno nas zaniepokoić? Przechodzę już do drugiego elementu.
Dobrze. Każdy problem na przykład z wyjściem, nie wiem, na jakąś tam wysokość, jeśli na przykład wychodzenie na drugie piętro wcześniej nie sprawiało nam problemu, a w tej chwili musimy co kilka schodków, czy co pół piętra stanąć, zatrzymać się, bo mamy problem z oddychaniem, mamy problem właśnie, że powstają nawet zaburzenia rytmu serca, czyli jakieś kołatania, jakieś arytmie, to absolutnie już powinno nas zaniepokoić i powinniśmy poprosić lekarza
o przeprowadzenie badań. No właśnie, to już mamy trzeci element. Co robić? Gdzie się udać? Rozumiem, że do kardiologa czy do lekarza pierwszego kontaktu.
To znaczy tak, ścieżka jest bardzo prosta. Jest to jakby ustalone przez nasze tutaj standardy. W pierwszej kolejności zawsze jest to lekarz POZ-u, któremu należy zgłosić takie dolegliwości, że na przykład mamy podwyższone ciśnienie. Nadciśnienie też jest jedną z głównych przyczyn powstawania niewydolności serca. Więc zgłosić do lekarza POZ-u, który z pewnością zaordynuję badania dodatkowe, ewentualnie po konsultacji, po wywiadzie, który też powinien zostać przeprowadzony, czyli takim wywiadzie rodzinnym, czy ktoś w rodzinie nie chorował na tego typu schorzenie.
Tak. Kieruje do specjalisty na przykład.
Powinien skierować do specjalisty, jeśli go coś zaniepokoi lub wyniki będą nieprawidłowe. Taka jest ścieżka. Natomiast pacjenci, którzy są już zdiagnozowani i wiedzą, że mają takie choroby, no to z reguły mają swojego lekarza prowadzącego, kardiologa. I gdyby zdarzyło się tak, że nie wiem, czują się gorzej, coś im więcej dolega, jakieś niepokojące objawy, szybciej się męczą, powinni to zgłaszać i do tego swojego kardiologa. I po prostu myślę, że to jest, nie myślę, to jestem pewna, że lekarz na pewno jakieś dodatkowe badania zleci i sprawdzi, czy na przykład stan tego naszego serca się nie pogorszył, czy nie trzeba zmienić farmakoterapii, czy nie trzeba na przykład wspomóc serca poprzez wszczepienie jakichś urządzeń,
tak, rozumiem,
które stymulują serce.
Pani prezes, nawiążę teraz do sytuacji w okresie pandemii. Wiemy, że w czasie pandemii nie tylko osoby z problemami niewydolności serca, ale wszyscy my chorzy mieliśmy mniejszą dostępność do lekarzy specjalistów. Mało tego, niepokoiliśmy się o swój stan zdrowia, to znaczy szczególnie o to, aby się nie zarazić. Nie zgłaszaliśmy się, tak? I to taka sama sytuacja dotyczy osób z problemami sercowo-naczyniowymi, prawda?
Pani redaktor, pamiętam tą audycję, bo to była końcówka marca w ubiegłym roku, gdzie pandemia wybuchła i wtedy miałam okazję u Państwa się wypowiadać w imieniu pacjentów i również uczestniczył w tej audycji pan profesor
Przemysław Leszek.
Tak.
Tak.
I mówiliśmy o tym, ponieważ medialnie poszła taka informacja, tak, przepraszam, że w ten sposób, ale nie zostań w domu, czyli pozostańmy w domu, jeśli nie musimy, powiedzmy, nie podróżujmy, nie wychodźmy, nie kontaktujmy się, żeby ograniczyć tą ilość zakażeń. Natomiast w późniejszym czasie to poskutkowało tym, że pacjenci byli tak wystraszeni i oczywiście dostosowali
się do tego. No jeżeli nas
się
publicznie zachęca do tego, żebyśmy zostali w domu, to z jakiegoś powodu przecież, tak?
Stąd później, jak się okazało, że ci pacjenci byli tak przerażeni, bali się zakazić tym wirusem, to nawet były takie sytuacje, gdzie z zawałem serca próbowali to przeczekać i stąd z Polskim Towarzystwem Kardiologicznym uruchomiliśmy akcję Nie zostań w domu z zawałem, czyli taki przekaz, który chcieliśmy, żeby dotarł do pacjentów, że owszem, wirus jest groźny, natomiast zawał nieleczony w odpowiednim czasie skutkuje śmiercią. Więc w międzyczasie, przez ten ponad rok, wydarzyło się mnóstwo takich sytuacji, gdzie my naprawdę staramy się jakby tłumaczyć rozsądnie naszym pacjentom. Rozumiemy, że się boisz. Rozumiemy, że COVID jest bardzo dużym obciążeniem dla organizmu. Nie wszyscy niestety wychodzą z tego obronną ręką, ale nie można lekceważyć objawów sercowo-naczyniowych, bo to skutkuje niestety śmiercią niejednokrotnie. Lub jeśli się uda trafić do szpitala, to te zmiany są już tak zaawansowane, że stan zdrowia niestety o wiele gorzej rokuje. Więc to są naprawdę kluczowe decyzje. Nie można lekceważyć objawów ze strony serca. To jest nasz motor. Bez niego nas nie ma, po prostu. W związku z powyższym apeluję do wszystkich, słuchaczy, do pacjentów, do społeczeństwa. Pamiętajcie o tym, że serce jest najważniejszym organem dla was. Każda minuta przy zawale się liczy. Nie można lekceważyć takich objawów. Ja wiem, że przez ten okres czasu mieliśmy utrudniony dostęp zarówno do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jak i do specjalistów, ponieważ wszyscy zmobilizowaliśmy się do walki z pandemią. Cała służba zdrowia była przekierowana do tej walki. Były ograniczone wizyty u specjalistów, były zawieszone planowe zabiegi. Niestety to z różnym skutkiem jest w tej chwili odczuwalne. Natomiast w tej chwili, na dzień dzisiejszy, to już się odmroziło i pacjenci, którzy mieli przekładane wizyty czy jakieś zabiegi planowe dwu-, trzykrotnie z uwagi na pandemię, teraz już jakby są zaopiekowani. Natomiast bójmy się, mimo tego, że mamy do czynienia z trudnym przeciwnikiem.
Teraz skupmy się na leczeniu i na rehabilitacji. Pani prezes, przepraszam, że włączam się tak może dość brutalnie. Jest 13:19 minut. Nasz temat dzisiejszej audycji brzmi pomoc osobom z niewydolnością serca albo z problemami kardiologicznymi, ale pod tytuł dlaczego takie, powiem, uzasadnienie, dlaczego spotkaliśmy się, była rehabilitacja. Było pokazanie potrzeby rehabilitacji osób z niewydolnością serca. Drugim naszym gościem jest pan rehabilitant, pan Damian Wiśniewski. Może oddajmy teraz głos panu Damianowi, który ma doświadczenie w pracy z osobami z niewydolnością serca. Panie Damianie, czy pan by chciał odnieść się do tego najpierw, co mówiła pani prezes?
Myślę, że pani prezes doskonale wszystko wyjaśniła, jeżeli chodzi o problemy mięśnia sercowego. Jeżeli chodzi o to, co mógłbym tak naprawdę dodać, to jednak niestety pandemia spowodowała to, że ta rehabilitacja była dosyć mocno zaniedbana. Nie tylko nawet z punktu widzenia tego, że cały personel medyczny był jakby skierowany na pandemię, ale po prostu ludzie bali się przyjść na rehabilitację, jakby zarażenie. To też jakby spowodował duży problem, przez co ci pacjenci dużo później zaczęli wracać do swoich pełnych sił, bądź rehabilitacja już weszła w taki etap, że była dużo dłużej, znaczy dużo dłużej trzeba było ją rozplanować niż zazwyczaj się to robi.
A jak ważna jest rehabilitacja dla osób z niewydolnością serca, osób, które może przebyły już COVID? Bo tak myślę sobie, panie Damianie, że kiedy pomyślę, że ktoś ma problemy sercowe, a więc problemy w oddychaniu, jednocześnie też problemy w poruszaniu się, to jaka może być rehabilitacja? No i wiem, że to takie jest troszkę naiwne, co mówię.
Znaczy tak, ja sam jakby pracowałem na pierwszej linii w szpitalu z pacjentami z COVID-19. I niestety jakby dużym problemem było to, że ci pacjenci byli bardzo mocno zmęczeni i jakby nawet najmniejszy wysiłek fizyczny doprowadzał do takich wartości tętna, o których bym wcześniej nie pomyślał. Czyli prosty spacer do 50 metrów, tętno u takich pacjentów na przykład wynosiło po 160-170. To jest mniej więcej wartość, jakbyśmy biegli z bardzo dużą prędkością, a pacjenci tak naprawdę wykonali kilka kroków.
No to chyba odczuwał pan lęk wręcz, żeby zaproponować jakąkolwiek aktywność.
Problem nie tyle, co jakby się bałem. Problem był tylko taki, żeby znaleźć odpowiednie ćwiczenie.
Ja i pana prowokuję, panie Damianie, cały czas.
Wiem, ale generalnie do czego zmierzam? Chodziło o to, żeby po prostu nie doprowadzić do innych chorób serca, typu właśnie zapalenia mięśnia sercowego, bądź jakby nie przeciążyć tego układu. Więc tutaj było największe wyzwanie.
To, co pan mógł zaproponować? Jaki rodzaj aktywności osobie, która no jest chora na COVID, a równocześnie cierpi na niewydolność serca? Co na przykład można by zaproponować?
Pierwszym jakby rzeczą, którego zawsze moim zdaniem powinno się zaczynać, są ćwiczenia oddechowe, aby po prostu pacjent mógł dużo lepiej natlenić organizm. Jakby sama niestety natura COVID-u czasem doprowadzała do takich sytuacji, że ludzie znajdowali się pod wentylacją mechaniczną bądź pod tlenoterapią i dostarczali ten tlen do siebie, jednak bez tych ćwiczeń oddechowych bardzo trudno było jakby od tej tlenoterapii jakby uwolnić pacjentów. Więc to jest podstawą, co powinniśmy robić.
Aha, to rozumiem, że te ćwiczenia oddechowe były ordynowane wtedy, kiedy zakończyła się tlenoterapia na przykład?
Nie, one już zaczynaliśmy je wykonywać w trakcie tlenoterapii, ze względu na to, żeby przyspieszyć po prostu powrót pacjenta do zdrowia, aby możliwie jak najszybciej go od tlenoterapii po prostu uwolnić.
Tak. A czy jaka jest teraz obecnie sytuacja? Bo rozumiem, że pan już nie jest na oddziale, nie pracuje pan na oddziale covidowym, czy nadal?
Nie, już nie tak? Pracuję, wróciłem do swoich normalnych obowiązków. No sytuacja jest na ten czas dosyć dobra i optymistyczna, jednak pacjentów z powikłaniami po COVID-19 przybywa. I niestety proces rehabilitacji jest dosyć długi, w sensie długi. No, przynajmniej potrzeba miesiąca, aby pacjent wrócił do pełnej sprawności sprzed COVID-u. To jest takie niezbędne minimum z tego, co sam zauważyłem.
Ale interesuje mnie, panie Damianie, sytuacja zwyczajnego pacjenta, który, zwyczajnej osoby, która przeszła COVID, dodatkowo ma niewydolność serca, wraca do domu. I jakie ona ma możliwości skorzystania z rehabilitacji? Czy są jakieś ułatwienia, jakieś programy, żeby ona była włączona w jakiś cykl rehabilitacji?
Tak, na pewno to, co jakby powstało w trakcie pandemii, to są ogólnie dostępne ćwiczenia oddechowe dla takich pacjentów. To jest pierwsza rzecz. Druga, coraz częściej na Narodowy Fundusz Zdrowia lekarze zalecają turnusy dla takich osób, więc myślę, że warto ten temat poruszyć, aby pacjenci wiedzieli, że taka rehabilitacja również się odbywa.
Tak. Czy pani dziękuję panie Damianie na ten moment, zaraz wrócimy do rozmowy. Pani prezes, czy stowarzyszenie, na przykład pani stowarzyszenie jakoś ułatwia pacjentom z niewydolnością serca korzystanie z rehabilitacji?
Pani redaktor, jeśli pani pozwoli, to ad vocem tego, co powiedział pan Damian, ja jeszcze chciałabym dodać do tych form rehabilitacji, oprócz stacjonarnej, o której pan Damian mówił, oprócz turnusów rehabilitacyjnych, czy ćwiczeń, które pacjenci mogą sami wykonywać, jeśli się ich przeszkoli odpowiednio.
To o tym będziemy mówić, bo myślę, że pan Damian da wskazówki nam, co tak można robić w domu.
Ale chciałam dodać jeszcze jeden element, który mam nadzieję, że w niedługim czasie będziemy mieli szeroko dostępny. W tej chwili jest już prowadzona tak zwana rehabilitacja hybrydowa, tak zwana telerehabilitacja.
Czy mówi to pani, że to ma związek, to co pani mówi w tej chwili ma związek tak pewnie z kampanią Serce pod kontrolą?
Między innymi, ponieważ zaobserwowaliśmy w ubiegłym roku właśnie z powodu tego braku dostępności, małej wykrywalności, problemów z zaopiekowaniem pacjentami, taki trend wzrostowy, podjęliśmy wyzwanie jako Porozumienie Organizacji Kardiologicznych i przygotowaliśmy kampanię Teleserce, Serce pod kontrolą. Po co? Po to, żeby odczarować pojęcie telemedycyny, ponieważ standardowo telemedycynę nasze społeczeństwo kojarzy jedynie z telewizytami, teleporadami.
No właśnie, to się źle kojarzy, pani prezes.
A to nieprawda, ponieważ pojęcie telemedycyny zawiera szereg różnorakich rozwiązań. Od, owszem, teleporady, czy nawet wideoporady w niektórych przychodniach jest to możliwe. Jest to również telerehabilitacja, czyli zdalna rehabilitacja. Jest to telemonitoring serca, czyli przesyłanie samodzielne przy pomocy malutkiego aparatu swojego EKG do centrum, które kontroluje zapis EKG i reaguje natychmiast, oddzwaniając do pacjenta. Jest to także na przykład monitoring urządzeń szczepialnych, zdalny, czyli pacjenci, którzy mają na przykład wszczepione rozruszniki, jakieś kardiowertery i mogą przesłać te dane sami, bądź urządzenie jest tak skonstruowane, że przesyła już te dane do ośrodka monitorującego, nie muszą narażać się na dodatkowe wizyty na przykład i sprawdzenie urządzenia. Owszem, to co jakiś czas należy zrobić, ale to już pod kontrolą lekarza i ustalonym terminie. Natomiast to wszystko jest udogodnieniem dla naszych pacjentów. I w obliczu właśnie COVID-a są to takie rozwiązania, które po pierwsze podnoszą jakość życia, komfort, poczucie bezpieczeństwa u pacjentów, te zdalne rozwiązania. I my je chcemy przybliżyć, pokazać, że to nie jest nic złego. To jest naprawdę świetne rozwiązanie, które doskonale zdaje egzamin w Europie, na świecie i jest już jakby w systemie uwzględnione. Więc chcielibyśmy, będziemy dążyć do tego, żeby przekonać Ministerstwo Zdrowia czy naszego płatnika, że dla pacjentów, którzy na przykład najbardziej są obciążeni lub osób samotnych, starszych, które no nie mają wsparcia wśród bliskich, żeby może te osoby mogły z takich rozwiązań korzystać, żeby niepotrzebnie nie musiały
jeździć do szpitala, wyczekiwać w kolejce i tak dalej.
Dokładnie tak, bo to też ograniczy rozprzestrzenianie pośrednio wirusa, prawda?
Jeśli pani prezes, ale słuchając pani, przepraszam bardzo, słuchając pani, będąc osobą no niedoedukowaną w tym zakresie, myślę, że to, co pani powiedziała w tej chwili, jest dość skomplikowane. Elektrody, jakieś urządzenia, kto może z tego korzystać? Przecież często wiadomo, że niewydolność serca dotyka coraz młodszych ludzi, ale jednak przeważnie ludzi starszych, którzy no nie mają takiej orientacji w tych najnowszych urządzeniach. Czy wy, i skończę jeszcze tylko tak, czy wy jako stowarzyszenia, czy wy jako przedstawiciele tej kampanii również jakoś edukujecie pacjentów, potencjalnych użytkowników tego rodzaju urządzeń?
Oczywiście.
To proszę może o tym.
Oczywiście.
Proszę.
W tej chwili, nawet jutro, w poniedziałek o godzinie 18:00 będzie kolejny webinarium. Co prawda nie mamy możliwości.
Co to znaczy? Tak, proszę nam powiedzieć.
Czyli jest to taki wykład, spotkanie online, na którym będziemy przybliżali różne kwestie.
Ale tak, to i znowu trzeba mieć dostępność do internetu i tak dalej.
Niestety.
Tak?
Niestety, natomiast te spotkania, których zrobiliśmy już kilka i będziemy robić nadal, później zamieszczamy, są nagrane i zamieszczamy na kanale O Zdrowiu. Więc myślę, że zawsze w dowolnym momencie można sobie je odtworzyć, odsłuchać. No niestety, mamy ograniczone możliwości spotkań na żywo. Są teraz poluzowane trochę te obostrzenia, ale to nie jest tak, jak było to powiedzmy jeszcze przed wybuchem pandemii, że można było robić spotkania na żywo. W związku z powyższym zawsze można po prostu te nagrania sobie odtworzyć. Ponadto myślę, że ja bym jeszcze tutaj nawiązała do tego, co pani redaktor powiedziała, że to są skomplikowane urządzenia. Wręcz przeciwnie. To są bardzo proste urządzenia. Mało tego, lekarz kardiolog, który zaordynowałby korzystanie z takiego urządzenia, jest w stanie bardzo szybko i bardzo, że tak powiem, czytelnie
Wyedukować?
Tak, wyedukować
przygotować
pacjenta.
Człowieka do
tak,
odbioru tego rodzaju porady.
To są naprawdę urządzenia, które nie wymagają specjalnego naszego zaangażowania, bo jest jeden przycisk, na który pacjent musi nacisnąć i w zasadzie jest to dostępne dla każdego.
To znaczy, troszkę mnie pani uspokoiła, bo...
To nie jest tak, pani redaktor, że to w tej chwili... My mamy takie właśnie wyobrażenie, że takie zdalne rozwiązania to jest coś skomplikowanego i że sobie z tym nie poradzimy. Nieprawda. To są bardzo proste rzeczy.
Ale ktoś musi, to pani prezes, ktoś musi przy tym być, jak gdyby czuwać, nauczyć, prawda? Czy jest taka możliwość?
Tak, zawsze się to odbywa u lekarza, bo pacjent sam jako taki nie zaordynuje sobie na przykład takiego rozwiązania, więc jeśli lekarz podejmie taką decyzję, to z pewnością czy lekarz, czy pielęgniarka wytłumaczy, jak z tego korzystać.
No kiedyś było takie pojęcie, czy taka funkcja pielęgniarka kardiologiczna.
Tak, wydaje mi się, że tak, że to jest... takie pojęcie, przede wszystkim mamy całą rzeszę pielęgniarek kardiologicznych, ale również pojawiają się edukatorzy zdrowotni. My też dążymy do tego, żeby odciążyć właśnie ten personel medyczny, może w ten sposób, żeby pojawiło się więcej zawodów, które mogłyby zastąpić właśnie takie funkcje edukacyjno-informacyjne, kontakt z taką osobą, takiego opiekuna, edukatora, byłby, powiedzmy, dostępny ta osoba częściej i w razie niepokojących jakichś objawów, czy nasilenia dolegliwości, czy na przykład problemów z obsługą czegoś, czy no, nawet czasem życiowych takich sytuacji, można by było z taką osobą skonsultować. A w tym momencie, powiedzmy, personel miałby czas na przyjmowanie kolejnych nowych pacjentów, bo ja sobie jeszcze pozwolę tu na taką dygresję, bo tu pan Damian mówił o tych długofalowych skutkach po przejściu COVID-19. Jest w tej chwili według światowych publikacji taka jednostka chorobowa, którą nazwano long COVID, czyli te wszystkie objawy post-COVID-owe, typu właśnie niewydolność serca, typu problemy pulmonologiczne z oddychaniem, neurologiczne, niekoniecznie pojawiają się zaraz po przejściu COVID, ale w bardzo późnym, w długim okresie
mogą
czasu.
Mogą być skumulowane też w późniejszym okresie.
I po kilku miesiącach również mogą wystąpić. Ja mam przykłady nawet wśród moich znajomych, gdzie osoby, które nigdy nie były pacjentami kardiologicznymi wcześniej, po przejściu COVID mają w tej chwili, niestety już są pacjentami kardiologicznymi, gdzie muszą przyjmować leki, gdzie przejście 100 metrów, powiedzmy, do pracy zajmowało im 5 minut, w tej chwili zajmuje 20, ponieważ ten układ i oddechowy, i krwionośny został tak upośledzony, że jest to problem. I to są osoby w młodym wieku, 40 kilka lat. Więc musimy uważać oczywiście na tego wirusa, ale to nie znaczy, że mamy lekceważyć swój stan zdrowia.
Tak.
Ja bym tutaj jeszcze zaapelowała o jedną rzecz. Uważam, że jest to szalenie istotne, aby pacjenci, którzy nagminnie na przykład otrzymują od lekarza formę, powiedzmy, wizyty tylko i wyłącznie w zdalnym rozumieniu, czyli teleporady, i nie mogą na przykład skorzystać z wizyty realnie, czyli takiej osobistej, to powinni naprawdę zadbać o to, bo wiadomo, że o tym powinien zdecydować lekarz. Ale musimy temu lekarzowi dać argument do tego, że powinien nas zobaczyć. Jeśli dalej się to nie dzieje, to ja chciałabym tutaj przekazać wszystkim naszym słuchaczom, że istnieje coś takiego jak telefoniczna informacja pacjenta, która to funkcjonuje przy biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Ja podam numer.
Bo tak, bardzo takie, proszę.
Takie sytuacje miały miejsce, że ktokolwiek miałby problem z dostaniem się, powiedzmy, że jest notoryczna odmowa przyjęcia pacjenta, można takie sytuacje zgłaszać właśnie na infolinię do Rzecznika Praw Pacjenta. Infolinia jest czynna od 8 do 18, od poniedziałku do piątku. Podaję numer 800 190 590.
Pani prezes, może jeszcze za chwileczkę poproszę pana Damiana o zabranie głosu, ale może jeszcze, skoro pani w tej chwili jest z nami, to może powiedzmy jeszcze, czy osoby, które miałyby problem, pani podała numer infolinii, ale czy ktoś może do pani się zwrócić, do pani stowarzyszenia? Ktoś, kto
bardzo
jest zaniepokojony? To proszę podać jakiś kontakt do was, do pani.
Ja podam adres mailowy.
Tak.
To jest biuro@ekoserce.pl. Ekoserce pisze się przez C.
Tak. Dziękuję.
Lub na stronie www.ekoserce.pl. Tam są wszystkie namiary.
Tak, ja wiem napisać. Z doświadczenia, że kiedy się wpisze ekoserce, tak. To też można by już
tak,
bez www i tak dalej.
Także ponadto ja tutaj jeszcze tylko taką jedną rzecz chciałabym nadmienić, że od naszego ostatniego spotkania w międzyczasie wydarzyła się bardzo taka pozytywna rzecz, mianowicie udało nam się powołać porozumienie organizacji kardiologicznych, czyli organizacji, które w tym obszarze działają, pacjenckich u nas w kraju, i skonsolidowaliśmy siły na rzecz naszych pacjentów. Mamy 9 takich organizacji i one są zlokalizowane właściwie w całym kraju. Więc myślę, że jeśli ktoś chciałby jeszcze dodatkowo poszukać kontaktu do tych stowarzyszeń, proszę sobie po prostu też pisać porozumienie organizacji kardiologicznych. Tam są wyszczególnione te organizacje, namiary, kontakty, więc być może po prostu bliżej miejsca zamieszkania będzie dostępna jakaś inna organizacja.
Tak, dziękuję bardzo.
Wiem, pani redaktor, że pani też gościła prezesa Stowarzyszenia Metalowych Serc,
tak,
pana Gerarda
tak.
Szczygła.
Mm-hmm.
I to jest stowarzyszenie właśnie ze wschodu, to jest Przemyśl, czyli Podkarpacie. I to jest jedna z organizacji, która jest członkiem tego porozumienia.
Tak.
Więc polecam.
Pani prezes, dziękuję bardzo, bo czas nam ucieka bardzo mocno.
Okay.
Chciałabym poprosić jeszcze pana, to mówiła pani prezes Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia Osób z Schorzeniami Serca i Naczyń Ekoserce. Poprosimy jeszcze pana Damiana Wiśniewskiego, rehabilitanta, aby nam powiedział, panie Damianie, jest pan z nami, prawda?
Mhm.
Żeby pan może zaproponował jakieś ćwiczenia, które można wykonywać w domu, bo wiadomo, mówimy o tym, że lekarz skieruje na rehabilitację i tak dalej. Wiemy, jak to w życiu wygląda, prawda? Że można czekać często na te zabiegi rehabilitacyjne całymi tygodniami. A jak można by pomóc sobie w domu? Co robić wtedy, kiedy mamy problemy sercowo-naczyniowe, niewydolność serca, inaczej mówiąc, jesteśmy na przykład po COVID-zie. Co można by najprościej w domu? Jakie ćwiczenia?
Tak, jeżeli chodzi o ćwiczenia, najprostszą formą, którą możemy zrobić, jest tak zwane aktywowanie toru przeponowego. Przepona jest głównym mięśniem oddechowym, a u pacjentów, szczególnie po COVID-19, jakby dochodzi do takiego jakby zaburzenia jej funkcjonowania. I możemy to samo, znaczy możemy sobie pomóc właśnie wykonując ćwiczenia oddechowe. I one
ta przepona
na tym,
gdzie się znajduje? Niech pan nam
przepona
pan
się znajduje. Tak naprawdę między brzuchem a klatką piersiową. To jest takie oddzielenie, można powiedzieć, płuc od naszych narządów wewnętrznych.
I co robimy? Kładziemy dłoń na przeponie?
I teraz tak, przede wszystkim jedną rękę kładziemy sobie mniej więcej tutaj pod klatką, znaczy jedną na klatce piersiowej, drugą na górnej części brzucha pod żebrami. Bardzo ważną rzeczą jest nabranie powietrza nosem i zrobienie wydechu ustami, tylko w taki sposób, że pierwszej kolejności ma się jakby unieść ręka, która znajduje się w górnej części brzucha.
To znaczy na przeponie?
Dokładnie tak. I druga rzecz, jaka jest istotna, to jest to, żeby możliwie jak najspokojniej i jak najdłużej oddychać i żeby wydech ustami był przynajmniej jakby minimum dwa razy dłuższy niż sam wdech. I to jest jakby podstawowe ćwiczenie, od którego się zaczyna. Można je robić w pozycji leżącej, siedzącej lub
stojącej. A więc ćwiczenie oddechowe. Tak.
Dokładnie. I drugą rzeczą, którą bardzo mocno polecam pacjentów, szczególnie z COVID-19, jest to, żeby możliwie, jak stan zdrowia pozwala i możliwie jak najdłużej i jeżeli nawet nie, to jak najszybciej jednak próbowali chociaż przyjąć pozycję siedzącą bądź stojącą. W tym momencie u pacjentów na przykład z COVID-em jakby dużo łatwiej ta przepona pracuje. Dzięki temu jakby nie utrudniamy naszemu organizmowi dostarczeniu tlenu do organizmu, więc serce będzie dużo łatwiej miało...
Więc przepływ tlenu jest lepszy, jest łatwiejszy.
Tak, u pacjentów właśnie szczególnie z COVID-em lub to bardzo, jest to bardzo istotne.
To rozumiem ćwiczenia oddechowe, a ruchowe jakieś można również?
I teraz tak, bardzo często jakby problemem, nawet w lekkim stadium, jeżeli chodzi o sam COVID-19, jest zbyt szybkie i gwałtowne wrócenie do, powiedzmy, z własnych podstawowych aktywności fizycznych. Najlepiej co to możemy zrobić? Po prostu spokojne spacery w obrębie domu, spokojne wykonywanie takich czynności, lekkie sprzątanie, spróbowanie się przejść na jakimś krótkich dystansach z odpowiednią przerwą. I od tego się powinno zaczynać i stopniowo, szczególnie tą formę spaceru, wydłużać. I najlepiej, jeżeli już wszystko będzie w porządku, to korzystać właśnie z dobrej pogody i przejść się na spacer.
Ale rozumiem, że ten spacer można zaczynać w domu, tak? Przy otwartym oknie.
Można zaczynać w domu, wręcz nawet zależy.
Aha.
Ja przynajmniej mam takie doświadczenie. Wolę z pacjentem zacząć delikatnie i stopniowo z dnia na dzień wydłużać mu zakres aktywności. Przede wszystkim właśnie, aby nie obciążyć mięśnia sercowego i nie doprowadzić do powikłań w tym
temacie.
Żeby
to nie było zbyt forsowne, prawda?
Dokładnie tak. Więc ja po prostu chcę z tym zabiegiem jakby możliwie jak najbardziej zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań.
Tak. Ja jeszcze chciałabym Państwa spytać i Panią Prezes i Pana. Jeszcze raz wrócę do dostępności rehabilitacji. Czy pacjent właśnie z niewydolnością serca może po prostu żądać od lekarza swojego takiego skierowania na rehabilitację?
Powiem w ten sposób.
Pani Prezes? Tak?
Powiem w ten sposób, Pani Redaktor. Myślę, że lekarz najlepiej będzie w stanie ocenić kwalifikacje pacjenta, czy on nadaje się na rehabilitację, czy może ją robić stacjonarnie, czyli pojedzie do sanatorium, czy do oddziału rehabilitacji, czy będzie to w formie hybrydowej, to znaczy będzie w domu, a w pobliżu ma na przykład ośrodek, który taką rehabilitację prowadzi i będzie sobie po prostu dochodził, czy dojeżdżał codziennie na jakąś określoną godzinę, czy na przykład najlepiej by było, żeby mógł skorzystać właśnie z tej zdalnej rehabilitacji, to dotyczy takich osób, które mają taką samodyscyplinę i będą mogły wykonywać zadane ćwiczenia w domu pod kontrolą oczywiście zdalnie, czyli przy pomocy takiego urządzenia.
Tak, ja rozumiem. Pani mówi o różnych rodzajach rehabilitacji, a mnie chodzi o to, powiem tak zwyczajnie, potocznie, czy pacjentowi należy się rehabilitacja. Ja rozumiem, że to może zależeć od stanu zdrowia,
Przede wszystkim, czy
mamy prawo do rehabilitacji?
Prawo do rehabilitacji mamy zawsze.
Właśnie, o to mi chodzi.
Natomiast ja sugerowałabym tu po prostu rozmowę z lekarzem prowadzącym.
Nie, ja rozumiem. Ja rozumiem, że to lekarz ocenia to, ale czy...
Tak. Tak jak prawo do dostępności do świadczeń mamy, tak jak mamy prawo do udzielenia informacji o stanie zdrowia, tak jak mamy prawo do dokumentacji, tak również mamy prawo do rehabilitacji. Jeśli ktoś będzie potrzebował wyjaśnień bądź ewentualnie będzie miał wątpliwości, że nie otrzymał powiedzmy skierowania na rehabilitację, a uważa, że powinien na przykład takie skierowanie otrzymać.
I czuje stąd potrzebę, ja, prawda?
Tak,
czuję
ja stąd podałam właśnie numer na
tak,
tą telefoniczną informację pacjenta,
tak.
Bo tam są, pracują osoby wykwalifikowane, będą w stanie jakby odpowiedzieć na pytania.
Tak, rozumiem, pani prezes, ja przepraszam bardzo, ale wszystko już zostało powiedziane i może oddamy głos teraz radiosłuchaczom, chociaż przez 10 minut, drodzy państwo, mogą państwo telefonować 56 655 23 55 i 655 23 56, dwa numery w telefonu w naszej rodzinie, 536 600, 536 600 200, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy, 4856 kierunkowy, 655-2333 i 655-2366. Przypomnę, że mówimy dzisiaj o problemach osób z niewydolnością serca. Naszymi gośćmi są pani Agnieszka Wołczenko, prezes pacjentów ze skażeniami serca i naczyń Eko Serce oraz pan Damian Wiśniewski, rehabilitant. Mogą państwo rozmawiać z naszymi gośćmi. Już mamy telefon. Halo, słuchamy.
Szczęść Boże, Danuta z Mazowsza.
Witamy.
Chciałabym
pani
zapytać, na ile groźny jest wysoki puls? Ciśnienie jest normalne, to powiedzmy w granicach 120-140 na 70-90, ale puls 90-100-110 w wieku powyżej 60 lat. Czy to jest groźne? Mam takie pytanie.
Kto odpowie na to pytanie?
Myślę, że pan Damian powinien, bo...
Panie Damianie?
Tak, jeżeli chodzi o jakby posiadanie wysokiego pulsu, przede wszystkim on ma niestety jeden problem. Mianowicie jak bardzo długo w tym wysokim pulsie jednak funkcjonujemy, możemy właśnie doprowadzić do powikłań związanych z przeciążeniem jakby samego mięśnia sercowego. Może to doprowadzić do jego zapalenia. No i niestety wtedy jakby doprowadzenie się do takiego stanu może spowodować szereg różnych komplikacji. Dlatego warto by było spróbować wykonać badania w krwi, szczególnie zwrócić uwagę na poziom tropiny, która jakby mówi nam o właśnie zapaleniu mięśnia sercowego, wykonać podstawowe badanie EKG serca i sprawdzić, czy nie ma jakichś właśnie komplikacji i czy nie warto by udać się po prostu do lekarza kardiologa i rozwiązać ten problem.
Tak, dziękuję bardzo panią, bardzo serdecznie pozdrawiam. Drodzy państwo, nasi goście czekają na państwa telefony. Pani prezes, tak? To te wszystkie wasze kampanie, one mają te zabiegi, łączenie się stowarzyszeń, prawda, mają na celu przede wszystkim takie łączenie sił i waszych możliwości, ale również podnoszenie świadomości, prawda?
Przede wszystkim.
Tak.
Akcja podnoszenie świadomości, ale również działania takie na szczeblu, powiedzmy, decydenckim.
Właśnie, mówiłam dlatego o tym łączeniu sił, prawda?
Tak, od lat zabiegamy na przykład o skuteczną farmakoterapię dla pacjentów z niewydolnością serca. No niestety na tej aktualnej lipcowej liście refundacyjnej znowu nie został uwzględniony lek
następny problem,
nowej generacji.
Który, tak.
Tak, bo powiem szczerze, dzisiaj rozmawiamy o rehabilitacji, a ja chciałabym powiedzieć taką rzecz, że ta rehabilitacja to jest już jakby ten etap końcowy choroby.
Tak.
Jeśli my możemy zapobiegać chorobie poprzez odpowiednią farmakoterapię, poprzez skoordynowaną opiekę, poprzez dostęp do różnych rozwiązań technologicznych, które są dostępne wszędzie, to moglibyśmy wydłużyć czas życia, komfort
tak.
życia.
Pani prezes, mamy telefon, więc odbierzemy telefon. Pani, już to, co pani powiedziała, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i na tym możemy skończyć. Słuchamy Radio Maryja.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią Wasię i chciałam z panią doktor rozmawiać.
Pani prezes stowarzyszenia rehabilitant.
Pani prezes, przepraszam.
Ale słuchamy panią.
Aha, proszę panią, mam kłopoty z sercem. To znaczy już od dłuższego czasu, ale w tym tygodniu to nigdy nie miałam takiego tego. O Jezu. Ostatnie to ciśnienie, jak to się nazywa. 104, 66 i puls 116.
I czego pani oczekuje, mówiąc, podając
to wyniki? No ja nie wiem, jak mam się zachować, że mam taki wysoki puls.
Panie Damianie? Halo?
Znaczy,
halo?
Tak, słuchamy, tak. Odpowiada pan rehabilitant.
Tak, znaczy ja myślę, że przede wszystkim w tym wypadku, że tak, jakby przy tym, co jakby pani powiedziała, no ja bym przede wszystkim udał się do lekarza kardiologa, aby po prostu zobaczyć, czy nie ma jakichś innych właśnie komplikacji związanych z sercem, bądź czy przypadkiem coś nie wpływa na tak zwiększony dodatkowo puls.
Tak, albo nawet do lekarza pierwszego kontaktu,
dokładnie.
Prawda, panie Damianie, najpierw,
dokładnie tak?
Trzeba iść do lekarza
tak.
Po prostu, tak? Bo jeżeli człowiek się niepokoi swoim stanem zdrowia, to wiadomo. Pani prezes, tak brutalnie dość pani przerwałam, bo był
nie
telefon,
chodzi.
Chcieliśmy odpowiedzieć, ale może pani skończyć swój, chociaż wydaje mi się, że pani powiedziała, że ważne jest, bo mówimy o rehabilitacji, ale ważne jest po prostu leczenie.
Tak,
i dostępność do farmakoterapii.
Dostępność do farmakoterapii, odpowiednia opieka, czyli taka koordynowana, gdzie pacjent będzie miał możliwość współpracy ścisłej z pielęgniarką, z lekarzem i ustabilizowany pacjent, dobrze prowadzony, który ma dobrze ustawione, tak to się mówi, leczenie farmakologiczne, jest pacjentem stabilnym. On nie trafia kilka razy w roku do szpitala i dla płatnika, czyli naszego NFZ-u, czy dla ministerstwa nie jest...
Nie generuje kosztów,
tak.
Wydaje się, pani prezes, kiedy mówimy o nie tylko tutaj przy okazji niewydolności serca, ale przy okazji innych schorzeń, kiedy mówimy
tak.
O refundacji, to mówi się przede wszystkim pieniądze, prawda? Ale przecież trzeba patrzeć bardziej szeroko na problem. Nieleczona
pani
choroba
redaktor.
Powoduje mnóstwo problemów, odejście od aktywności zawodowej, wykluczenie społeczne,
tak,
obciążenie służby zdrowia, to wszystko przecież no, zwiększa, generuje koszty. Tak.
My przygotowaliśmy w ubiegłym roku, mimo szalejącej pandemii, raport pod tytułem Niewydolność serca w Polsce.
I była na tym musimy inicjatywa. Skończyć, bo mamy telefon. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mamy trzy minuty.
Dobrze, ja mam takie pytanie, ponieważ z kolei cierpię nie na wysokość tętna, tylko na niskie tętno. Codziennie rano mam na przykład 38, 40, nieraz 35.
Panie Damianie, co można poradzić pani? Też do lekarza.
Lekarz powiedział, że rozrusznik.
Aha.
Znaczy no przy takich małych ilościach tętna, jakie no ma pani, to jakby dosyć... To jest dosyć poważne, w sensie no myślę, że ten rozrusznik byłby dosyć dobrym rozwiązaniem. Chyba, że taki jeszcze jest jeden rodzaj, że tak powiem, tak niskiego tętna. Jeżeli jesteśmy bardzo mocno wyczynowymi sportowcami, wtedy można powiedzieć, że jest to coś, co występuje nie tak rzadko tak naprawdę i pod względem później się normuje. Jeżeli to występuje bez jakichkolwiek tego typu przyczyn, no to tutaj myślę, że warto by było to rozważyć.
Tak. Dziękuję bardzo panie Damianie. Panią serdecznie pozdrawiamy. Drodzy moi goście, kończymy nasze spotkanie. Może na koniec pani prezes tak dość mocno dzisiaj przerywałam i troszeczkę pośpieszałam, bo ten czas godzinny, on tak szybko nam mija. Co na koniec można by?
Na koniec przede wszystkim dbajmy o siebie, pilnujmy wszystkich objawów niepokojących, zgłaszajmy się do lekarza. No i mam nadzieję, że w przyszłości niedalekiej będziemy mogli korzystać z wszystkich nowoczesnych terapii, nowoczesnych rozwiązań, żebyśmy zapobiegali, a nie musieli leczyć.
Tak. Panie, dziękuję bardzo. To pani prezes Agnieszka Wołczenko, prezes Stowarzyszenia Osób ze Schorzeniami Serca i Naczyń EkoSerce i pan Damian Wiśniewski, dziękuję, który jest rehabilitantem. Dziękuję panu bardzo. Czy zechciałby pan na koniec jakiś apel do swoich pacjentów, czy do nas?
Jeżeli chodzi o sam apel związany nawet z tą całą pandemią, to przede wszystkim dbajmy o umiarkowaną aktywność fizyczną, starajmy się z jakimiś niepokojącymi objawami skorzystać, jakby udać się do lekarza pierwszego kontaktu, aby podjąć odpowiednie kroki. Jeżeli wszystko jest w porządku, no to aby wdrożyć ćwiczenia oddechowe, które tak naprawdę pomogą w chorobach i nie tylko COVID, ale również w problemach sercowych.
Dziękuję bardzo. To pan Damian Wiśniewski, rehabilitant. Bardzo serdecznie państwu dziękuję. Myślę, że wokół tego problemu będziemy się jeszcze spotykać, bo wiadomo, że im większa świadomość, im więcej mamy wiedzy, tym większe szanse na zmniejszenie się tego strasznego, strasznie niepokojącego zjawiska nadumieralności osób z niewydolnością serca i zmniejszenie skutków niewydolności serca. To jest ten podstawowy skutek, nadumieralność wiadomo, ale niska jakość życia, cokolwiek by mówić o jakości życia, prawda? To jest jakieś takie ograniczenia w życiu rodzinnym, wykluczenia zawodowe, wykluczenia, osamotnienie społeczne i tak dalej, i tak dalej. O tym musimy bardzo mocno pamiętać. Dziękuję jeszcze raz moim gościom. Dziękuję ojcu Grzegorzowi serdecznie, państwu, którzy słuchali tej audycji. Pozdrawiam państwa bardzo serdecznie, życzę zdrowia. Szczęść Boże państwu na cały tydzień. Mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień. Żegnam się, Barbara Momot.